Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dziś mam przygotowanych kilka propozycji dla dzieci w różnym wieku. Będzie coś do czytania, do słuchania, będzie też piękna książka, taka trochę edukacyjna, z fantastycznymi ilustracjami i mnóstwem informacji. A zaczniemy od wizyty w studiu autorki książki, w której najważniejszym problemem jest oswajanie lęku. I w ogóle o tym lęku i o strachu sporo będzie dzisiaj w audycji. Już za chwilę w Alfabecie Katarzyna Pruszkowska-Sokalla, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. W Alfabecie gościmy dzisiaj panią Katarzynę Pruszkowską-Sokallę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Autorkę książek dla dzieci i mamy dzisiaj premierę w Alfabecie książki, która nosi tytuł Boim oswaja lęk. No i wydawałoby się, że skoro Boim jest w tytule, to to będzie główny bohater, ale jednak nie, bo tu główną bohaterką jest Halszka, dziewczynka o niezwykłym imieniu. To imię z czymś się pani wiąże, kojarzy, kogoś pani chciała w ten sposób upamiętnić, bo rzeczywiście jest to imię niezbyt popularne.
Tak nazywa się moja córka, która się urodziła w zeszłym roku w lipcu, czyli już po tym, jak napisałam książkę, ale kiedy ją pisałam, właśnie wiedziałam, że jestem w ciąży i że będzie Halszka i dlatego właśnie tak nazywa się bohaterka.
Bardzo piękne imię. No ale ta bohaterka jest trochę starsza od pani córki w tej książce. I zaczyna się wszystko od takiego ważnego wydarzenia w życiu każdego małego dziecka, kiedy trzeba nagle zmienić adres. A na dodatek jest to też powiązane z dosyć traumatycznymi przeżyciami i też musimy o tym powiedzieć, bo chociaż to smutna sytuacja, to jednak też zdarza się w życiu dzieci, że odchodzi ktoś ukochany, w tym przypadku ukochany dziadek. No smutno się ta historia zaczyna.
Troszkę rzeczywiście smutno, chociaż tak jak pani powiedziała, staram się nie unikać trudnych tematów. To znaczy, możemy chcieć, żeby ta literatura dla dzieci była taka kolorowa i taka ładna. Ja wolę, żeby książki rozwiązywały, czy pomagały rozwiązywać jakieś problemy. I to, że dzieci tracą dziadków, zdarza się, że tak powiem, niestety naturalna kolej rzeczy. Ja mam to szczęście, że moja babcia ciągle żyje, a ja się zbliżam do 40. Natomiast moja babcia inna i też moi dziadkowie zmarli wcześniej. I wydaje mi się, że jeżeli dziecko w literaturze się spotka z taką sytuacją, to przede wszystkim będzie wiedziało, że nie jest samo, że to się zdarza i może poczyta sobie, jak można sobie z tym poradzić.
Halsce na początku nie bardzo się to udaje. Ona jest po prostu obrażona na cały świat, na swoich rodziców przede wszystkim i na babcię też. A przecież to ta babcia też potrzebuje wsparcia i uśmiechu, bo też cierpi z powodu straty. Ta przeprowadzka łączy się właśnie z tym, że mają zamieszkać razem z babcią i zamiast nowoczesnego, cieplutkiego, wygodnego mieszkania, ich nowym adresem staje się stary dom, trochę taki zapuszczony, z zaniedbanym ogrodem. No tylko na to było, tłumaczy mama, Halszce ich stać. No a jak Halszka to przyjmuje?
Bardzo niedobrze. Początkowo bardzo niedobrze. To też jest historia z życia, ale dosyć szybko zaczyna doceniać to, co ma. Czyli własny pokój, czyli przede wszystkim duży ogród. A ten ogród zaczyna doceniać dlatego, że właśnie tam kogoś poznaje i wtedy już chętniej wychodzi i łaskawszym okiem patrzy na te zmiany, które się wydarzyły.
Ten ktoś to jest Boim. Kto to jest?
Boim to jest skrzat. Nazywa się Boim dlatego, że mój syn bardzo długo nie mówił, że się boi, tylko mówił Kazio Boim. I właśnie wtedy wymyśliłam część fabuły, jak mój syn był malutki. I właśnie dlatego Boim. I Boim to jest taki skrzat właśnie, który boi się absolutnie wszystkiego.
Wiatru, grzmotu, trzaśnięcia głośniejszego, obcych w pobliżu.
Tak, wszystkiego. I też warto dodać, że to nie jest jego prawdziwe imię, ale on w ogóle nie pamięta, jak się naprawdę nazywa, dlatego że wszyscy go zaczęli przezywać Boim. I właśnie on spotyka Halszkę, początkowo oczywiście też się jej boi, a ona sobie jakąś taką misję zakłada, że mu odrobinę pomoże w tym strachu.
Jeszcze na dodatek on jest też dosyć samotny, no bo okazuje się, że musiał opuścić swoją rodzinę, że takie są wymagania wśród skrzatów. Jesteś już duży, musisz sobie dawać radę, a on sobie nie daje rady.
On sobie daje radę w taki sposób właśnie po swojemu, tak jak często w ogóle my dorośli i dzieci, czasami tak jest, że nie umiemy sobie dać rady i radzimy sobie po swojemu. I otoczenie może często myśleć, że to nie jest radzenie sobie, a my robimy, co możemy. Ja to bardzo często widzę na przykład przy adaptacjach do przedszkola, wśród dzieci, do żłobków, czy na placach zabaw, że jestem przekonana, że dzieci robią, co mogą, żeby w danej sytuacji się zachować jak najlepiej, zakładając właśnie, że się czegoś boją, czy są niepewne w nowej grupie. Dla nas, rodziców, może się to wydawać, że no ty się w ogóle nie starasz, ale wydaje mi się, że dziecko robi no po prostu wszystko, żeby nas nie zawieść i wszystko, no, co tylko może. No, a różnie to wychodzi, zwłaszcza my dorośli, prawda, nasze rozwinięte mózgi mogą to różnie ocenić.
Tu jest jeszcze jeden problem, że rodzice nie do końca są skupieni na Halszce, bo ma się pojawić nowy członek rodziny, nowy człowiek w tej rodzinie. I ona też wcale nie jest tym zachwycona. I to też się przecież zdarza. My się spodziewamy, że każde dziecko będzie przeszczęśliwe, jak się mu powie, będziesz mieć siostrzyczkę albo będziesz mieć braciszka, a to nie wcale nie tak jest, bo często dziecko się też boi tej nowej sytuacji. Jeszcze na dodatek widząc, że nawet teraz, kiedy tego małego człowieka nie ma, uwaga jest na nim skoncentrowana, a przecież do tej pory to ja byłam najważniejsza, albo ja byłem najważniejszy.
Tak, tak, ja to przeżywałam właśnie w zeszłym roku i bardzo mi ułatwiło zrozumienie syna. Nie pamiętam już, gdzie to przeczytałam, ale w każdym razie, żebym sobie wyobraziła, że nagle mój mąż przychodzi i mówi, że bardzo mnie kocha, ale ma też nową żonę i ona jest bardzo fajna i będziemy się na pewno świetnie dogadywać i zobacz, ona lubi taki sam kolor sukienek, jak ty, lubi to samo jedzenie, zobacz, wprowadziła się, no jakoś się musicie dogadać. I jakoś mi to uzmysłowiło, że no faktycznie dla takiego małego człowieka to może być taka rewolucja.
To jest zawsze rewolucja.
Tak, i mój syn właśnie zrobił na odwrót, to znaczy zamiast buntować się w sposób jawny, zaczął córkę zalewać swoją miłością, czyli całować troszkę za mocno przytulać. Troszkę taki był za bardzo właśnie i potem się zorientowaliśmy, że to też jest forma radzenia sobie, że zobaczcie, ja też ją tak strasznie kocham, zobaczcie,
ja
tu uczestniczę.
Dobry,
tak, więc na pewno, zresztą akurat mam bardzo dużo przyjaciółek, które urodziły drugie dzieci nie tak dawno i widzę, że w różny sposób, ale wszędzie pojawia się jakiś element rywalizacji, zazdrości, takiego bycia odsuniętym, więc trzeba to po prostu jakoś przepracować, no nie ma wyjścia, bo też trudno wymagać, żeby rodzice, no w moim przypadku na przykład, rezygnowali ze swoich marzeń o drugim dziecku.
No to już dużo powiedziałyśmy, o jakich problemach tutaj jest ta opowieść. Boim jest na pewno bardzo ważnym bohaterem, ale tam się też pojawia chłopiec, po prostu taki zwykły chłopiec, nie skrzat, który też pomaga Halszce przejść przez te wszystkie problemy. To jest ważne, żeby mieć też takiego rówieśnika, przyjaciela. I niekoniecznie musi to być dla dziewczynki dziewczynka, a dla chłopca chłopiec. Okazuje się, że taka przyjaźń też jest możliwa między chłopcem i dziewczynką.
Tak, ja myślę sobie, że dużo chyba robi proces wychowania, że tak w pewnym momencie dzieci się dzielą na płeć.
To dosyć wcześnie następuje. Z mojego doświadczenia też obserwuję moje wnuczki, że już w przedszkolu się zaczynają dzielić, że z chłopakami tego nie robimy, tylko z dziewczynami się tak będziemy bawić i na odwrót.
Tak, ja myślę właśnie dlatego myślę, że to jest przedszkola, tak, zgadzam się. Na przykład ja się wychowywałam na wsi i my tam byli chłopcy, byli dziewczynki. Nas była taka niewielka grupa, 8 dzieci. No i my nie mieliśmy za bardzo wyboru, żeby tutaj sobie wybierać i bawiliśmy się z wszystkimi jednakowo. chłopcy byli, no trochę stereotypowo, chłopcy byli lepsi w takie budowanie tam, w ogóle w brudne rzeczy. My jako dziewczynki na przykład urządzałyśmy te wszystkie bazy, ale nie pamiętam, żebym nie lubiła się bawić z chłopcami. Wprost przeciwnie, potem na lata właśnie wolałam z chłopakami, bo byli tacy i ubrudzić się, i krzyknąć, tacy trochę, jak to mówimy, czasami hop do przodu. Mm-hmm. Ale na przykład mój syn, który ma prawie 6 lat, ostatnio porzucił swoją ukochaną przyjaciółkę, rówieśniczkę, z którą zna od urodzenia, Zosię, na rzecz jej brata Tymka, młodszego o 2 lata. I jak pytam, Kazik, ale zawsze Zosia była, prawda, w twoim serduszku pierwsza. No i mówi, że Zosię dalej kocha jako swoją narzeczoną, ale musi się bawić z Tymkiem, mm-hmm. bo Tymek to chłopiec.
Oj, to są bardzo trudne sprawy naszych małych dzieci. Nie możemy ich lekceważyć. Musimy do nich podchodzić bardzo, bardzo poważnie. Cały czas też nurtuje mnie w tej pani opowieści postać babci. Też taka trochę nietypowa, bo ta babcia co prawda służy radą, służy podpowiedzią, ale nie narzuca się tej halszce, tylko zostawia jej taką przestrzeń, żeby halszka dojrzała do tego, żeby się z powrotem z babcią zaprzyjaźnić, bo między nimi na początku wcale nie jest ciekawie.
Ja tak właśnie sobie pomyślałam z punktu widzenia już nie takiej młodej mamy, ale mamy małych dzieci, że my bardzo często chciałybyśmy towarzysza, towarzyszki, która będzie nam towarzyszyć, będzie życzliwym okiem na nas patrzeć, ale da nam przestrzeń do tego, żeby swoje błędy popełnić, żeby zrobić po swojemu i żeby miała otwarte ramiona, jak przyjdziemy do niej. Też z mojego doświadczenia wynika, że to się nie tak często zdarza, bo my w ogóle chyba jako ludzie lubimy dawać rady, lubimy wypowiadać swoje zdanie i ta babcia właśnie taka jest, że ona robi przestrzeń. I czeka, halszka robi 2 kroki w stronę babci, potem 3 kroki w tył, a babcia taka czuła, wyrozumiała, po prostu sobie czeka, daje tej wnuczce czas, rozumie, co się dzieje z dzieckiem, więc wie, że nic tu nie przyspieszymy. I to jest motto w ogóle mojego życia, że ja często bym chciała szybciej, więcej, a tak sobie często powtarzam, że no nie da rady przyspieszyć pewnych sytuacji, zwłaszcza jeśli dotyczą emocji. Na przykład mojemu synowi zajęło prawie 2 lata, żeby przestał się bać psów. Mm. I dla mnie to było o tyle ciężkie, że ja uwielbiam psy i bardzo marzę o tym, żeby mieć psa. Ale wiedziałam, że to się nie może zdarzyć i 2 lata takiego cierpliwego mówienia, psy są przyjacielskie, to była taka nasza mantra. I ostatnio został taki przełom, że syn nakarmił pieska. Więc, no ale 2 lata i sobie mówię, no nie mogę tego zrobić dziecku, że na siłę sprowadzę do domu psa, bo dom przestanie być bezpiecznym miejscem dla mojego dziecka, więc po prostu trzeba czekać.
I cierpliwości jest bardzo potrzebna.
O tak.
No to już wiecie, drodzy słuchacze Alfabetu, co znajdziecie w tej książce. Bardzo dużo ważnych tematów. Jest też sporo uśmiechów i zabawnych sytuacji. To nie jest smutna książka, od razu musimy powiedzieć, bo im oswaja lęk. No właśnie to jest ten najważniejszy temat, czyli oswajanie lęku. Te rozmowy między Boimem a Halszką są niezwykle ciekawe i myślę, że dobrze byłoby poradzić również dorosłym, żeby tę książkę sobie powolutku przeczytali i zastanowili się, czy przypadkiem taki Boim by się nie przydał w ich domu do oswajania lęków. Napisała tę historię Katarzyna Opruszkowska-Sokala, zilustrowała Iwona Klimaszewska. Książka ukazała się w wydawnictwie Zielona Sowa. Mam dzisiaj egzemplarz dla słuchaczy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Boim. Tak, tak, tak się nazywa ten jeden z głównych bohaterów. Boim. A autorce bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Ja również bardzo dziękuję. Rozmowa o książce zawsze to przyjemność.
Katarzyna Rerych w Alfabecie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka wielu, wielu książek dla dzieci młodszych, starszych, dla młodzieży. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach, które powstały w ostatnim czasie, ale muszę zacząć od tego pytania, Kasiu. Jak ty to robisz? Bo po prostu co chwilę pokazuje się nowa książka. Niedawno się przecież widziałyśmy. Już wtedy zapowiadałyśmy 3 czy 4 tytuły, a tu są teraz następne. I to nie są maleńkie książeczki, tylko to są powieści.
No to powinnam teraz zdradzić sekret kuchni pisarskiej.
Tak przynajmniej troszkę.
Kiedy w czasie pierwszego lockdownu, kiedy w zasadzie no, człowiek siedział i nie mógł się nigdzie ruszyć, za wyjątkiem spaceru z psem. Ja po prostu siedziałam i pisałam. To była dla mnie fajna odskocznia, odstresowanie, ucieczka no, od megafonów głoszących, że proszę nie wychodzić z domu, od polewaczek, od no zaciemnienia.
Też strachu i smutku pewnie, nie?
Tak, mhm. I po prostu stwierdziłam, że jeżeli oprócz uczenia, bo wróciłam wtedy na Uniwersytet Pedagogiczny z lektoratem, oprócz uczenia muszę jeszcze coś robić. I powiedziałam, słuchajcie, teraz mi nie przeszkadzajcie, bo ja buduję swój kapitał. Mm-hmm. I to jeszcze nie jest wszystko. Mm-hmm. Jeszcze są 4 rzeczy, które powstały w tamtym czasie, właściwie 4,5. I ja je trzymam, żeby pokazywać sukcesywnie, mm-hmm. stopniowo. Więc w przygotowaniu jest książka, która jest troszeczkę rozwinięciem jednego z opowiadań z historii nieoczywistych, która też powstała w tamtym właśnie czasie, ale z kolei nie chciałam z nią wychodzić w okresie pandemicznym, dlatego że wszyscy pisali o pandemii.
No to znaczy, wiesz, ten wątek tutaj nam się w alfabecie pojawia, ale ja zauważyłam, że jednak chyba musi upłynąć trochę czasu, żebyśmy popatrzyli z dystansu na tamten okres. Tak na bieżąco trudno było o tym pisać i wcale w literaturze dla dzieci nie ma zbyt wielu tytułów, które by rzeczywiście udokumentowały tamten tak, okres, a ta dokumentacja jest przecież potrzebna.
To znaczy w tamtym czasie ja się po prostu wygłupiałam w internecie, mm-hmm. przyznaję się z ręką mm-hmm. na sercu, mm-hmm. pisząc historię o grupie takich bardzo niewychowanych blokersów, mm-hmm. którzy na osiedlu walczą z wirusem. I to było zrobione celowo. To było naprawdę paskudne i pod względem języka,
no,
i
akcji. Ale też trochę odreagowanie.
Tak, ale chciałam zobaczyć pod krótkim tekstem parę uśmiechów, mm-hmm. żeby ktoś się pośmiał, żeby ktoś podrzucił, bo wie pani, bo na moim osiedlu to, mm-hmm. to i tamto. No i stąd. Ale wracając do adremu, jak to mm-hmm. niektórzy mawiają, ja po prostu siedziałam i budowałam wtedy coś, z czym będę mogła wychodzić w przerwach pomiędzy jakimś zamówieniem czy realizacją jakiegoś projektu.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Myślę, że nasi młodzi słuchacze, ci już bardziej świadomi tego, jak powstaje książka i skąd się biorą te pomysły i te różne scenariusze powstających książek, przy okazji się właśnie czegoś nowego dowiedzieli, że autor może również tak pracować, czyli myśląc o przyszłości, wykorzystując wolny czas. No i wspomniałaś już o takiej książce, która nosi tytuł Historie nieoczywiste. Dosyć gruba księga, zawierająca kilka opowiadań z przepiękną, lekko niepokojącą okładką. I wiem, że ty zastrzegasz, że to jest, że to są historie straszne, ale nie ma w nich takich elementów przynależnych horrorowi.
Nie, ja po prostu chciałam zrobić, ja należę jeszcze do tego pokolenia, prawda, które jeździło na kolonie, na obozy. Oczywiście, że ta forma wypoczynku nadal jest aktualna, ale wtedy to było zupełnie coś innego. I te momenty ciszy nocnej, prawda?
Albo popołudniowej.
Nie, ja trafiłam na tą ciszę nocną. Okay. Pani higienistka przechodziła, sprawdzała, czy prawda, stopy są umyte, czy piasku nie ma w łóżku, bo z reguły jeździłam nad morze. No i wtedy się zaczynało. I to
był taki ciemny, ciemny las, zwykle się zaczynało od
tak,
tego.
Albo była historia Oddaj nogę, złotą nogę, to był taki przebój kolonijny, albo Czarna łapa, no albo Czarna wołga, prawda? I w pewnym momencie pomyślałam sobie, dlaczego by nie przywołać czasu właśnie opowiadania takich historii, gdzie niby wszystko jest normalnie, tak? Niby jeden element pasuje do drugiego, a tutaj nagle pojawia się jakaś rysa, jakieś pęknięcie.
Jakaś niewyjaśniona tajemnica.
Coś, co zaburza spokój, zaburza harmonię, ale my do końca nie wiemy, czym to jest. pojawiająca się w Szczerym Polu dziewczynka z piłką, która jest i jej nie ma. Czy powiedzmy gospodyni starego profesora. Nie będę tutaj zdradzać.
Właśnie,
tak?
No właśnie, my nie możemy za bardzo tutaj powiedzieć, bo one są wszystkie te opowiadania tajemnicze i wszystkie mają właśnie jakąś zagadkę.
Natomiast,
w sobie.
Jest ciekawe.
Ale są takimi opowiadaniami właściwie realnymi. No chociażby jak to pierwsze. No jest para, jest rodzeństwo, jadą na wakacje,
nad morze,
są na Kaszubach,
tak.
Przeżywają tam te wszystkie kaszubskie klimaty, jak większość z nas, która właśnie ląduje tam na wakacjach. Ale cały czas pod skórą gdzieś czujemy...
No wystarczy, że się pojawi mylna lampa, prawda? Najfajniejsze, przynajmniej dla mnie, jest to, że do większości tych miejsc książki można trafić.
Mm-hmm.
Ty jako osoba znająca miejsce, gdzie obie się wychowywałyśmy, prawda, wiesz, gdzie stoi kamienny posążek dziewczynki, pod którym przedszkolem.
Oczywiście, mówimy o Nowej Hucie.
Tak, i można tam pójść. Można na przykład pojechać do przysiłku zwanego Studzionki i posłuchać, jak to pewien szalony lokalny mieszkaniec, Kuba, zakopał złoto, potem stracił pamięć i chodził po lesie i kopał doły. To były historie tak straszne. Zresztą tą historię, której bohaterem jest niejaki Kuba Duda, opowiedział nie kto inny, tylko ksiądz Józef Tischner, który na Studzionkach bywał i bardzo lubił moich synów postraszyć, więc ja sobie to zebrałam i pomyślałam, dobrze, niech będzie coś takiego. Historia, którą można sobie przeczytać wieczorem.
Mm-hmm. Ale też nie historia dla malutkich dzieci,
nie,
tylko powiedzmy, że tutaj że
one
to są
po prostu,
takie
one po prostu nie zrozumieją. Dla nich są takie horrorki typu ach, strach, gdzie się pośmieją, gdzie będzie zupełnie inaczej. A tutaj jest ten niepokój. No skansen lokomotyw w Rabce, prawda? Co się tam może dziać? Wzgórze Kaim za drożdżownią, prawda? Na trasie Kraków-Wieliczka ze słynnym pomnikiem, że do tego miejsca doszły wojska bolszewickie w tym roku. Bardzo ciekawe miejsce. Też się tam dzieje.
Myślę, że zaintrygowałyśmy naszych nastoletnich słuchaczy, bo tacy też się w alfabecie zdarzają, choć jest to program raczej o książkach dla młodszych dzieci. Więc historie nieoczywiste, wydane przez wydawnictwo Srebrny Las Katarzyny Rerych, polecam tym, którzy nie boją się bać, lubią tajemnice, lubią zagadki i lubią sobie poczytać, bo to rzeczywiście książka z mnóstwem różnych ciekawych opowieści. Bardzo dziękuję Ci za wizytę.
Dziękuję bardzo.
A ja książkę Katarzyny Rerych zatytułowaną Historie nieoczywiste mam dla słuchaczy alfabetu. No, jest to trochę książka dla odważnych, dla takich czytelników, którzy lubią, żeby im dreszcz po plecach przebiegał w trakcie lektury. No i jest to też książka nie dla najmłodszych dzieci, tylko dla nastoletnich. Te opowieści są takie trochę właśnie dziwne, jak sam tytuł mówi, historie nieoczywiste. Książka dla słuchaczy, proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Historie nieoczywiste. Obiecałam książkę ilustrowaną, edukacyjną. Jeśli jeszcze powiem, że bohaterem tej książki jest deszcz, to pewnie wszystko będzie jasne. Książkę napisała Monika Utnik, zilustrowała zupełnie fantastycznie Małgosia Piątkowska. Pełny tytuł W deszczu, czyli co się dzieje, kiedy pada. Książka ukazała się jakiś czas temu w naszej księgarni. Trzymałam ją na taki bardzo deszczowy tydzień. No mamy, może ten deszcz już przestanie padać, może ten weekend będzie lepszy, ale deszczu na pewno potrzebujemy i to wszyscy wiemy, że jest deszcz potrzebny, tylko bardzo nie lubimy, kiedy pada nam właśnie w ten wolny dzień, kiedy wybieramy się na przykład na wycieczkę. Autorka opowiada tutaj, że tę książkę napisała z myślą o swojej córeczce, która bardzo bała się burzy i postanowiła jej i innym młodym młodszym dzieciom wytłumaczyć na przykład właśnie, jak powstają pioruny, skąd biorą się burze, jak przed nimi można się uchronić, dlaczego w ogóle pada deszcz, no i coś, co szczególnie młodsze dzieci bardzo lubią, czyli jak skąd bierze się tęcza, jak ona powstaje. Ale jest tu też mnóstwo innych informacji. Skąd meteorolodzy wiedzą, jaka będzie pogoda? Co to jest kwaśny deszcz? Co może być jeszcze deszczem? Mówimy na przykład o deszczu meteorytów. Jak to się ma do deszczu, który pada na nas mokrymi kroplami? Co może się stać, kiedy deszcz zamienia się w wielki żywioł i przychodzi powódź? Mnóstwo takich informacji znajdziecie w tej książce, którą mam teraz dla słuchaczy. Właściwie ona jest właśnie znowu bez wieku, dla każdego. Ja tutaj się bardzo wielu rzeczy ciekawych dowiedziałam, czytając ją i oglądając. Przypomnę, Monika Utnik i Małgosia Piątkowska, W deszczu, czyli Co się dzieje, kiedy pada, nasza księgarnia. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule W deszczu. A na koniec będziemy słuchać audiobooka, który został nagrany przez grupę aktorów. Książka nosi tytuł Kłopoty są koty. Napisał książkę Marcin Przewoźniak, a nagrali Jan Marczewski, Miriam Aleksandrowicz, Aleksander Orsztynowicz-Czysz. I teraz, co to jest za historia? To jest historia o kotach, takiej, powiedziałabym, gangu kotów albo bandzie kotów, z którymi właśnie są kłopoty. I te koty nie do końca są lubiane przez różnych ludzi mieszkających na ulicy Kląskającej. Gdybym miała powiedzieć, czy to jest książka dla młodszych, czy dla starszych dzieci, to chyba jednak skierowałabym ją do starszych dzieci, bo nie jest to prosta opowiastka. Autor wykazuje się dość specyficznym poczuciem humoru. I no, trzeba mieć trochę lat, żeby to zrozumieć. A posłuchamy teraz fragmentu z tego audiobooka Kłopoty są koty.
Zbliżał się wieczór, kiedy na dachu kamienicy przy ulicy Kląskającej zjawiły się cztery koty. Cała czwórka była dobrze znana w okolicy. Takich leni, obi boków, kawalarzy i urwi połciów nie było nie tylko na żadnym sąsiednim podwórku, ale nawet w całym miasteczku. Gruby buraz, pręgowany złodziejaszek, czarny zabijaka i łaciata kicia usiedli między kominami. Ponieważ wieczór był chłodny, futrzaki przytuliły się do siebie i na tle ciemniejącego nieba wyglądały jak dziwaczny wielki kot z czterema głowami i czterema parami uszu.
To co, koncercik? Tak jak się umawialiśmy?
Spytał czarny zabijaka.
Oczywiście.
Miałknęła łaciata kicia.
Nie daruję takiej zniewagi. Jak oni mogli powiedzieć, że koty drą się na dachu? Przecież mamy przepiękne kocie głosy. Prawdziwa z nas kocia opera.
Oni to oznaczało lokatorów kamienicy przy ulicy Kląskającej, z którymi gruby buraz, łaciata kicia, pręgowany złodziejaszek i czarny zabijaka dzielili dom. No, powiedzmy, dzielili po swojemu, ponieważ lokatorzy mieszkali w mieszkaniach na parterze i piętrach, a kociska żyły w piwnicy, w służbowym mieszkaniu palacza Henia i dozorcy Gienia.
Specjalnie podkradłem dziś dwa surowe jajka i wypiłem je, żeby mieć szlachetniejszy głos. Aha.
Miałknął pręgowany złodziejaszek.
Posłuchajcie, jak pięknie brzmi.
Ale nie zdążył miałknąć, bo gruby buraz zasłonił mu pyszczek łapą.
Poczekaj, jeszcze nie pora,
prychnął. Koty rozsiadły się wygodnie i czekały. Spytacie, na co? Księżycowy rogalik nadpływał właśnie nad miasto i nie spodziewał się tego, co za chwilę rozpęta. Kociska czekały właśnie na niego. Naradziły się bowiem, że najlepszy operowy występ mogą dać tylko wtedy, gdy scena, czyli dach kamienicy, zostanie wspaniale oświetlona. Najlepiej, jeśli będzie to srebrny blask księżyca. Wieczór stawał się coraz ciemniejszy. Koty czekały cierpliwie.
Jest!
Pisnął pręgowany złodziejaszek i aż stulił uszy z wrażenia.
Cicho!
Czarny zabijaka pacnął go łapą po uchu.
Zaczniemy, kiedy znajdzie się dokładnie nad nami. Zaśpiewamy kosią serenadę do księżyca.
Szepnęła łaciata kicia. Księżyc powoli płynął po niebie. Wzbijał się coraz wyżej i wyżej. Wreszcie zawisł wprost nad kocią kamienicą. No i się zaczęło. Rozpoczął przeraźliwy koncert gruby buras swoim cienkim głosikiem. Zawtórowała mu łaciata kicia, która najlepiej ze wszystkich kotów umiała naśladować syrenę karetki pogotowia. Dołożył swoje czarny zabijaka, który co prawda nie umiał naśladować niczego, za to miauczał najgłośniej ze wszystkich. Darł się pręgowany złodziejaszek, który dla lepszego efektu wspiął się na komin i wsadził głowę do środka, a echo poniosło się po okolicy tak potężne, jak gdyby miauczał przez megafon. Księżyc przeraził się, jakby trafił go zabłąkany meteoryt i czym prędzej dał nura za ratuszową wieżę. Ale kotom to wcale nie przeszkadzało. Straszliwy nocny koncert trwał w najlepsze. W 37 mieszkaniach pod dachem, na którym siedziały kocie syreny, rozpętała się prawdziwa wojna domowa.
Kto mnie budzi o tej godzinie?
Wstrętne futrzaki! Poszczuję was moim berkiem!
Zaryczał na całe gardło wyrwany ze snu gruby pan spod siódemki. Podbiegł do okna i zaczął wymachiwać swoim tłustym jamnikiem, który szczekał ile sił w jamniczym gardle. Na kotach nie zrobiło to najmniejszego wrażenia, bo doskonale wiedziały, że jamnik berek nikogo jeszcze w życiu nie dogonił, a już na pewno nie po stromym dachu, na który i tak nie dałby rady w żaden sposób wejść.
Zastrzelę te koszmarne koty!
Dudnił pan spod piętnastki, biegając po pokoju ze strzelbą. Pan spod piętnastki był myśliwym. Wiedział oczywiście, że prawo zabrania strzelania do zwierząt w mieście. Jednak miał nadzieję, że koty o tym nie wiedzą i się wystraszą. Koty jednak wiedziały i strzelba pana myśliwego nie obchodziła ich wcale. Straszliwy miałkot niósł się po całej okolicy.
Zadzwońcie po straż pożarną!
Pukała pani spod czwórki, która myślała, że strażacy od tak przyjadą w środku nocy, żeby zdejmować z dachu rozmiałczaną bandę.
Jan Marczewski, Miriam Aleksandrowicz, Aleksander Orsztynowicz, Czyż. To był fragment audiobooka Kłopoty są koty, który został nagrany przez tych aktorów, a książkę napisał Marcin Przewoźniak, zilustrował Piotr Stachera, wydało wydawnictwo Zielona Sowa, zresztą tak samo jak audiobook. Ja mam dzisiaj, audiobooka możecie poszukać w sieci, a ja mam dzisiaj książkę, papierową wersję i proszę pisać również w tej sprawie. alfabet@radiokraków.pl w tytule Koty. To była ostatnia propozycja w alfabecie. Teraz będą wiadomości Radia Kraków, potem magazyn familijny. My słyszymy się w niedzielę, jak zwykle parę minut po godzinie 9:00, a dziś życzymy wam udanej niedzieli. Grzegorz Dąbek i Barbara Gawryluk. Do usłyszenia.
Radio Kraków.